Jest godzina 14:10 na naszych zegarach, a my będziemy rozmawiać teraz o filmowcach, o dokumentalistach, którzy pracują w warunkach wojennych, a przyczynkiem do tej rozmowy jest festiwal filmowy UF Ukraina, 18-24 października, Kinoteka i Kino Amondo w Warszawie, a później oczywiście online ze mną w studio po długiej, długiej nieobecności. Siergiej Marczyk, dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry, mimo to, że ten dzień taki szarawy. I Sebastian Tomasz Płocharski, witam serdecznie, cześć.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Magdalena.
Bardzo się cieszę, że jesteście w naszym studiu obaj. Dawno się nie widzieliśmy. No to na początek Ukraina i ten festiwal filmowy, który się właśnie rozpoczął w środę. Co możemy zobaczyć? Jaki będzie tegoroczny, jaki jest tegoroczny program? Siergiej Marczyk robi duże oczy.
Oczywiście festiwal jak co roku rośnie i w tym roku jest ponad 60 filmów fabularnych i dokumentalnych, 17 wydarzeń towarzyszących. Na jednym z tych wydarzeń będziemy właśnie z Sebastianem opowiadać o pracy filmowców na wojnie. Właśnie tak panel się nazywa, praca filmowców na wojnie. I jest spotkanie jutro, to spotkanie jest jutro o 18:00 i zapraszam wszystkich, oczywiście na wszystkie filmy również, ale na spotkanie koniecznie.
Na spotkania koniecznie i z tego co wiem, to jest konkurs i będą nagrody przyznawane też w tym roku. Konkurs filmów fabularnych, konkurs filmów dokumentalnych i konkurs filmów krótkometrażowych. To mogą Państwo oglądać i obejrzeć. W sobotę czy w niedzielę poznamy zwycięzców? Chyba w najbliższą niedzielę, tak mi się wydaje. Tak jest. Dużo wydarzeń towarzyszących, no ale dobrze, to przejdźmy może do tej debaty, która się odbędzie jutro. Obaj będziecie brali udział. No to jak tym filmowcom pracuje się po... No to już wojna trwa przecież ponad półtora roku.
No tak.
Ta pełnowymiarowa, dodajmy.
Pełnowymiarowa tragedia, tak. No ja będę na pewno chciał opowiedzieć nie tyle o mojej pracy, a o bohaterach mojej pracy, o tym, w jaki sposób ja w ogóle jestem w stanie wykonywać w obliczu tej tragedii nadal swoją pracę, ponieważ no, tam się głównie kryje jednak cierpienie i smutek, ale wykonuję tylko i wyłącznie dlatego, że pod tą pokrywą tego smutku odnajdujesz jeszcze człowieka, który ma swoje marzenia, człowieka, który marzy o swojej niezależnej przyszłości, a ja głównie z takimi ludźmi pracuję, ponieważ ja pracuję głównie właśnie w strefie przyfrontowej, czyli to są czasami 2 kilometry, czasami 5 kilometrów od linii frontu i tam znajdują się już bohaterowie, którzy nie chcą wyjeżdżać z tych rejonów, my do nich jeździmy, namawiamy, ponieważ tą pracę muszę, moją dokumentalną, łączyć jeszcze. No, nie nazwam tego wielkim wolontariatem, po prostu muszę być częścią tej sytuacji, a kiedy robię film dokumentalny o ewakuacjach Donbasu, ponieważ to jest ten film, teraz kończę, to skupię się na opowiedzeniu o tych bohaterach, którzy tam są, dlaczego oni tam są i jak ja z nimi pracuję.
To zaraz przejdziemy też do wystawy, która towarzyszy festiwalowi ukraińskiemu, festiwalowi filmów ukraińskich. Ja wczoraj miałam okazję być w Kinotece i zobaczyć tę wystawę, Przedśmiertne portrety mieszkańców wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale wrócimy do tego za chwilę. Siergiej Marczyk, który jeździ na Ukrainę już też bardzo długo. Powiedz, na jakim etapie są te twoje filmy, projekty, bo tego jest sporo. To nie jest jeden dokument, to nie jest jeden film.
Sporo. Tego jest sporo, no bo jak to każdy dokumentalista, zobaczyliśmy, co się dzieje i już nie ma tego pierwszej reakcji, kiedy jeszcze nie wiesz, za co się wziąć i jaki temat wybrać, tylko już tematy zostali wybrane. No i teraz praca idzie równolegle nad wszystkimi dokumentami. Jeden chyba najłatwiejszy dokument został już całkowicie skończony. To jest dokument o On się nazywa Wymazany Naród i to jest dokument, który robiłem wspólnie z reżyserem Tomkiem Grzywaczewskim. I to jest dokument o tych zabytkach i w ogóle elementach kultury, które ukraińskich elementach kultury, ukraińskich zabytkach, które Rosja zniszczyła i niszczy nadal.
On już miał swoją premierę, on już był. Czy to jest podobne coś, co było? Bo Tomek już taki materiał robił.
Tak, robiliśmy najpierw jakby 30-minutowy, 27-minutowy materiał i teraz na prośbę NIDU, Instytutu Dziedzictwa Narodowego, zwiększamy go do pełnometrażowego dokumentu, czyli tam będzie godzina 05 bodajże. I ten dokument w tej formie ostatecznie powstanie gdzieś w grudniu. On już będzie. Zdjęcia są skończone, został montaż i postprodukcja. A reszta dokumentów, które robię, to są moje dokumenty, więc oni jeszcze potrzebują czasu. Niektóre już są skończone z montażem, no ale większość tam czekam jeszcze kilka scen na rozwój sytuacji. Może być, zobaczymy koniec wojny, na co bardzo, bardzo liczę i chciałbym, żeby ten koniec wojny również był ujęty w którymś z filmów. Muszę się zdecydować, w którym. Więc praca wrze.
Praca tak jak najbardziej idzie, postępuje, ale Siergiej, najbardziej rozpoznawalny, czy najbardziej znany z naszej anteny, to był moment, kiedy byłeś w takiej miejscowości Wasilków, która jest w Polsce. I Wasilków też jest na Ukrainie. Rozumiem, że to miasteczko i ci ludzie stamtąd są ważnym elementem w tych twoich dokumentach, w tej twojej pracy?
Tak, dwa z moich dokumentów opowiadają o ludziach z Wasilkowa. Jeden to jest historia głównego bohatera Saszy, który ma ksywkę Kipisz i on, ja z nim się poznałem właśnie w Wasilkowie i spędziłem kilka miesięcy towarzysząc mu w jakichś tam codziennych wydarzeniach, wyjazdach do Buczy, do Irpienia, rozwożąc pomoc humanitarną po terenie Ukrainy. I ten dokument właśnie skończyłem zdjęcia w dobrym, mi się wydaje, momencie, bo dalej z Saszą zaczęli się dziać smutne historie, on jest teraz na froncie, no i z tego wynikli też historie, tam problemy rodzinne jego i on nie za bardzo już chce w ogóle występować w filmie. Na szczęście skończyłem główną część, w sumie całość skończyłem. Teraz robimy montaż tego filmu. Druga historia z Wasilkowa to historia trzech kobiet. Jednej kobiety, która wyjechała do Niemiec razem z trójką dzieci, jedna kobieta, która wyjechała do Polski, ale wróciła, bo bardzo razem z dwójką dzieci, wyjechała do Polski, ale wróciła, bo bardzo tęskniła za swoim mężem, i jedna kobieta, która jakby nie wyjechała, ale pomagała wszystkim innym wyjeżdżać i została i cały czas pomaga w Wasilkowie, jeździ na front, jeździ pod Bachmut, pod Soledar, pod Siewierodoniecki jeździła, przepraszam. No generalnie jest mocno zaangażowana w pomocy tym ludziom i to są trzy kobiety z Wasilkowa i ta historia jest bardzo mi bliska i fajna, bo zaprzyjaźniłem się, zżyłem się z tymi ludźmi, więc czekam, aż ona w końcu się rozwinie do jakiegoś logicznego skończenia.
Czyli mamy męską historię i kobiecą historię.
Tak. To są dwa dokumenty z Wasilkowa. A poza tym no, są jeszcze inne, ale oni są mniej związane z Wasilkowa, chociaż wszystkie moje filmy somehow w jakiś tam sposób związane z Wasilkowem, bo wszystkie kontakty, które pozyskałem, to pozyskałem dzięki tym fajnym i świetnym ludziom z Wasilkowa. Po prostu zostali moimi przyjaciółmi i później, kiedy potrzebowałem jakichkolwiek kontaktów albo pomocy w ogóle w ogarnianiu swojej pracy na froncie, to zawsze od nich miałem wsparcie, kontakty, podpowiedź jakąś tam.
No nie ma przypadków. To tam przecież była ta kradzież z samochodu.
Dokładnie.
Która była i od której w sumie wszystko się zaczęło, prawda?
Dokładnie. Jakby nie ta kradzież samochodu, to pewnie bym nigdy nie... nigdy bym nie został w Wesylkowie i w ogóle nie pamiętałbym, że takie miasto istnieje. Ale na szczęście skradziony mi został samochód w tym mieście na samym początku wojny i moja akcja poszukiwawcza, długa akcja poszukiwawcza, a później znalezienie tego samochodu i znalezienie człowieka, który go skradł, czyli złodzieja, jakby cała ta droga do znalezienia samochodu stworzyła wokół mnie gigantyczną ilość przyjaciół, którzy uczestniczyli w tej akcji. No i oni teraz cały czas, już drugi rok, mi pomagają w tym wszystkim.
Tak, jak powiedziałam, nie ma przypadków. Te kobiece i męskie historie się przeplatają, ale przeplatają się też na wystawie. Na wystawie, o której już Państwu wspomniałam, Przedśmiertne portrety mieszkańców wojny rosyjsko-ukraińskiej. To już Sebastian i te portrety, które można obejrzeć właśnie w kinotece. Taka wystawa, która jest zrobiona z tych zdjęć. Kobiety i mężczyźni, bez względu chyba na płeć, ale ze względu na wiek, że jednak chyba ten wiek determinuje to, czy oni zostają, czy nie. Że mimo to, że widzimy na tych zdjęciach zupełnie zniszczone ich domy, wszystko co posiadali, oni mimo wszystko zostają.
Tak, na jednej z fotografii jest rodzina z Tadżykistanu, która uciekła przed wojną z Tadżykistanu i zamieszkali w takiej miejscowości Kaliniwka. Miejscowość Kaliniwka jest bardzo blisko Bachmut. To jest w zasadzie jest położona na takim pięknym wzgórzu, gdzie jest taki piękny widok na Bachmut. To jest dosłownie 2 kilometry od obecnej linii zero, tak zwanej. W tej miejscowości żyje 16 osób. Cały czas żyje 16 osób. Ta rodzina z Tadżykistanu to jest 8-osobowa rodzina. Mimo tego, że na tych fotografiach, tam są głównie starsi ludzie, to w tej rodzinie też żyje 19-latka, którą odwiedzamy, tą rodzinę, tą 19-latkę też, ponieważ jak widzimy takie młode osoby z bohaterami moich filmów, bo z nimi zazwyczaj jeżdżę, no to próbujemy jakoś argumentować tej 19-latki, że potrzebuje jakiegoś jednak systemu jeszcze edukacji, żeby się dalej rozwijała. No ale ona twierdzi, że jednak chce zostać blisko swojej rodziny. Więc na tych cały czas w tych obszarach okołofrontowych naprawdę zostało bardzo dużo ludzi. Mimo tego, że teraz tej tragedii już nie zobaczymy na pierwszych stronach gazet, jednak inne, świat jest obecnie tak skonfliktowany, co możemy widzieć na przykładzie ataku Hamasu na Izrael, że teraz każda wojna jak gdyby przejmuje pierwszeństwo, każdy nowy konflikt przejmuje pierwszeństwo, więc cieszę się, że mogę po raz trzeci z rzędu przyjechać z tymi ludźmi, ponieważ ja czuję się takim trochę medium, ponieważ wy nie możecie przyjechać do nich, może nie chcecie, ale też jest niebezpieczny, nie będę ukrywał. Oni nie mogą do was, więc ja po prostu jestem takim medium, że chcę zaprezentować tych ludzi, którzy tam cały czas są, mimo tej całej politycznej jeszcze wokół takiej naleciałości, wokół nowych konfliktów. Ci ludzie tam są i niestety oni są największą ofiarą tej wojny.
Tak jak powiedziałam, że większość osób, które są sfotografowane przez ciebie, to są osoby dojrzałe, to są osoby starsze, ale jedno ze zdjęć, które jest chyba najbardziej wzruszające, to jest ten mały chłopczyk, który jest de facto na zgliszczach jakiegoś placu zabaw. Opowiesz nam o nim?
Tak, to jest miejscowość Krematorsk. Miejscowość Krematorsk to jest taki hub obecnie infrastrukturalny, wszystkie organizacje humanitarne, ale też militarny, to nie jest tajemnicą. Jest 5 kilometrów od tej głównej linii frontu. I było tych nakaz bodajże pół roku temu, że wszystkie rodziny muszą opuścić z dziećmi to terytorium. I Krematorska, i Słowiańska, szczególnie po tym ataku. Takie znane zdjęcie, kiedy z kolejnego ataku terrorystycznego Rosjan dziecko zostało wyniesione z gruzów, potem które zmarło w karetce. To było dosłownie jakieś 3 miesiące temu. Ale niestety ten nakaz nie ma prawnego, nie działa i te dzieci zostają tam, one się bawią. Miejscowość Krematorsk jest tak samo narażona na niebezpieczeństwo jak jak te miejscowości położone 2 kilometry od linii frontu. Cała różnica polega na tym, że 2 kilometry, 3 kilometry od linii frontu zazwyczaj ci ludzie mogą ucierpieć poprzez różnego rodzaju pociski artyleryjskie, moździerze itd., itd. W tej sytuacji w Krematorsku to są ataki rakietowe, nocne ataki rakietowe, które zdarzają się praktycznie codziennie. No ale ja bardzo często spacerując po Krematorsku obserwuję dzieci bawiące się w placu zabaw, rodziny spędzające normalnie czas. Oni, na samym początku wojny bardzo dużo osób z Krematorska wyjechało. Ja pamiętam to miasto w kwietniu, one było totalnie puste. Jednak w obecnej sytuacji wielu ludzi postanowiło wrócić z powrotem.
I jednym właśnie z tych, którzy zostali, jest ten chłopczyk na zdjęciu. My za kilka chwil wrócimy do rozmowy. Siergiej Marczyk i Sebastian Pucharski w naszym studiu, a z nami Piernica i utwór Soldat.
My z Henrykiem do wszystkiego doszliśmy drapaniem.
A jak?
Nowość! Zdrapka, zdrapkowy cash! Wygraj nawet 500 tysięcy złotych! Do kupienia w punktach Lotto!
Po reklamie.
Autopromocja.
W każdą niedzielę od godziny 19:00 porozmawiajmy o sporcie. Audycja w Radiu Wnet. Goście, rozmowy, analizy, ciekawostki. Zapraszam, Grzegorz Milko.
To była autopromocja.
Sztuka
Kateria. A my wracamy do rozmowy. Siergiej Marczyk i Sebastian Pocharski w naszym studio. Dziennikarze, reportażyści, dokumentaliści, którzy obaj są na Ukrainie, którzy tam realizują swoje filmy, swoje projekty dokumentalne, ale ciekawa rozmowa się wywiązała na tak zwanym offie. Co wy sądzicie na temat kobiet, które jeżdżą na wojnę? Jak kobieta dziennikarka czy kobieta wolontariuszka realizuje się i jak to wygląda z waszej perspektywy?
Czasy wymagają powiedzieć, że kobiety i mężczyźni w tym zawodzie są równe i jakby ja oczywiście wspieram to, natomiast tak od strony prywatnej to trudno mi zrozumieć, jak oni przechodzą przez te dokładnie problemy, z którymi borykamy się my. No bo wiadomo, można pojechać do Kijowa na wojnę i nadawać jakieś newsy z Kijowa, natomiast spotykam kobiety głęboko, głęboko na froncie, w okopach, w bardzo trudnych warunkach i powiem, że nieraz miałem, nawet ja, mając doświadczenie już chyba 10-letnie jeżdżenia po wojnach, miałem załamanie i to takie bardzo poważne, więc trudno mi zrozumieć, jak oni to przechodzą, zwłaszcza są, poznałem kilka kobiet, takich dziennikarek, które pracują od samego początku i są mega zaangażowane we wszystko, co się dzieje. Mają w Polsce dzieci, które odwiedzają raz na ileś tam miesięcy i dla mnie to jest trudno to zrozumieć, zwłaszcza, że nie mam dzieci, więc ten temat dla mnie jest obcy.
Sebastian?
Też nie ma dzieci.
Tak, ja też nie mam dzieci i bardzo często mówię, że ja prawdopodobnie jeżdżę dlatego tam, że nie mam też dzieci i że dlatego mogę to robić, bo ja tak może prowokacyjnie powiedziałem, że wszyscy możemy tam jeździć. Oczywiście, że możemy wszyscy, ale każdy ma swoje zadania też życiowe. Gdybym miał dzieci, też bym nie pojechał, powiem tak. A jeżeli chodzi o kobiety, oczywiście my napotykamy, mamy nawet Sergiejem wspólne koleżanki, ale ja się po prostu służę takim przykładem. Ostatnio poznałem Antoninę Palarczyk z Tygodnika Powszechnego. Ona ma 21 lat i byłem absolutnie, absolutnie zaszokowany, że ona zdecydowała się tutaj przyjeżdżać. I zaimponowało mi bardzo sposób, w jaki ona realizuje te swoje, tą swoją tę historię, o których opowiada, bo ostatnio była w miejscowości Groza, tam gdzie stała się ta gigantyczna tragedia, 59 osób zginęło na pogrzebie jednego z wojennych, tam Iskander z Patrosyjski. No i ona realizuje to jeżdżąc na stopa, spotykając zupełnie tak oddolnie przez przypadek różne osoby i rozmawiając z nią, no miałem wrażenie i naprawdę byłem w głębokim szoku, że jako 21-letnia kobieta jest w stanie to ogarnąć. I ja naprawdę chylę dla niej czoła, bo ja w wieku 21 lat naprawdę myślałem o wiele głupszych rzeczach.
Tutaj takie trzy kropki trzeba postawić, bo każdy w wieku 21 lat ma inną dojrzałość, inne emocje, inne doświadczenia. To, co powiedział Siergiej, jest chyba bardzo ważne i myślę, że wszystkich nas interesuje. Może być trudne. Powiedziałeś o tym, że miałeś już takie załamanie, że było trudno. Jak ta wojna na ciebie wpłynęła, wpływa? Ja wiem, że ty tak teraz będziesz się odsuwał od tego mikrofonu.
Dokładnie. Jest to...
Trudne, rozumiem, do mówienia o tym.
Nie, no na pewno wojna wpływa i na pewno mocno to wpływa na psychę, na pewno mocno to wpływa na nasz stan fizyczny w tym też. Jest... Ale... Tak?
Przepraszam. Mhm.
Ale no jakby... sposoby wyjścia z tego są tak różne i tak... Tak, dla każdego dziennikarza tak są różne i sposoby jakby adaptacji do tej codzienności naszej, powiedzmy, nazwijmy to warszawskiej albo niewojennej, są tak różne, że myślę, że nie warto o nich gadać, bo mogą być tam z innej strony słuchać nas dzieci na przykład, a nie warto opowiadać o tym wszystkim. Po prostu wydaje mi się, że jest to bardzo osobiste. To, jak to przeżywa i jak z tego wychodzi, jak w ogóle dochodzi do jakiegoś zdrowia psychicznego, no bo przecież o to w tym wszystkim chodzi, że wracamy innymi ludźmi po wielu, wielu obrazach, które u nas w głowie zostają, po wielu, wielu tragediach, które przeżywamy razem z naszymi bohaterami, po utracie naszych znajomych, po licznych pogrzebach, po licznych łzach, po rozstaniach par i mężów i żon. To wszystko gdzieś tam nas zostaje, ale no każdy musi sam sobie znaleźć sposób, jak z tym poradzić. Na pewno terapeuta jest wskazany i na pewno... I na pewno nie można tego lekceważyć, bo wiem o tym... I bardzo dobrze rozumiem to, że przez wiele lat na przykład ja po prostu ignorowałem to wszystko sobie. Zacząłem jeździć w ogóle tak, przyglądać się wojnom i uczestniczyć w takich ważnych wydarzeniach. Tak jak mówiłem, no w wieku tam powiedzmy 26-27 lat, kiedy jesteś jeszcze w sumie tam studentem, dzieciakiem. I nagle na ciebie spada to wszystko, widzisz tam, wjeżdżasz gdzieś do jakiegoś miasta, widzisz kawałek mózgu, kawałek czaszki, kawałek ręki i to wszystko po prostu w sobie tlamisz, te wszystkie odczucia, po prostu starasz się ich gdzieś schować jak najdalej, nie współpracować z tym, nie analizować tego, nic z tym nie robić jak najdalej, no wiadomo, z tego wynikają liczne później zaburzenia.
Ale jednak jest coś takiego, ja nie wiem, bo mi jest trudno to oceniać, bo sama nigdy w to nie weszłam i nie doznałam tak skrajnych emocji, ale często się mówi o takim, nie chcę używać tego słowa uzależnieniu, ale że jest to coś, co tak mocno ciągnie, że trudno jest być w takiej tej normalnej rzeczywistości, że jednak człowiek się czuje aż na tyle potrzebny albo na tyle właśnie przyzwyczajony już do tych takich wyśrubowanych, skrajnych emocji, że ciężko się przestawić, że już tego nie będę robić, albo że dzisiaj z tym kończę i że już nigdy nie pojadę.
Też tak, owszem, ale z drugiej strony mówisz o tym, że czujesz się tam potrzebny, z drugiej strony czujesz się tu niepotrzebny, bo przecież jeżeli spędzasz 2 lata na wojnie, żyjesz problemami ludzi, którzy żyją w wojnie, żyjesz z innym, jakby na innym
poziomie
i w innym standardzie, to przyjeżdżając tutaj No to jest takie mało interesujące w ogóle zajmowanie się faktury, umowy, firma, księgowość, rachunki. To wszystko jest takie byle jakie. W sensie, o co wam chodzi? W ogóle jakie faktury? Kto do mnie chce, żebym zapłacił? Przecież ja jestem na wojnie, tam są problemy, tu nie ma problemu. O czym wy mówicie? O jaki rachunek? Ja? Nie.
Że tutaj powiedziałeś, że no, tutaj po prostu czujesz się niepotrzebny.
Całe
tak
twoje
jak
życie
tam
tutaj staje się takie jakby miałkie, no bo w porównaniu z tymi problemami, z którymi borykasz się tam i w porównaniu z tymi wydarzeniami, które towarzyszą ci tam, albo ty im towarzyszysz raczej, no to tutaj twoje życie jest bardzo, bardzo smutne. Bar, imprezka, tam znajomi zaprosili, za miasto pojechałeś w góry, popatrzyłeś na morze. No trudno to porównać z tymi emocjami, które przeżywasz, będąc na linii frontu i po raz kolejny mówiąc, tego chyba już nie przeżyję, a przeżywasz i to ci jakoś tam buduje i po prostu zabiera całą twoją energię, uwagę. Wszystko poza frontem staje się bardzo takie mało interesujące.
Miałkie.
Miałkie.
Sebastian, to podobne pytanie i twoja perspektywa na
Tak, moja perspektywa jest bardzo podobna do perspektywy Siergieja. Ja bardzo podobnie myślę, że do pewnych rzeczy można się tam przyzwyczaić. No my zdecydowaliśmy się, że nasze umiejętności poświęcimy takiej rzeczy, która wydaje nam się, że jest ważna. I oczywiście zgodziliśmy się na to, że wszystkie te naleciałości, które wbrew nam zostaną, nasza psychika zostanie obdarzona, że one potem na nas spłyną. Ja sam już, tak jak Siergiej powiedział, że przechodził też pewne na załamanie po pierwszych etapach swoich podróży na różne wojny. Ja tak samo miałem w 2015 roku w ukraińskim Donbasie. Wtedy dopiero zrozumiałem, czym jest wojna i też przeżyłem swoje takie wewnętrzną depresję i trochę to jest załamanie wynikające z bezsilności, że ogrom tragedii, który w 2015 roku już zauważyłem, był po prostu przerażający. Ja osobiście oczywiście mam swojego psychologa, z którym rozmawiam, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, że na mnie też to wpływa i jestem tego świadomy. Szczególnie mogę dać taki przykład, ja bym nawet nie wiedział, ale była taka sytuacja zimą, kiedy znowu szykowałem się na kolejną podróż, ponieważ my tam spędzamy czasami 2 miesiące, tak? I wtedy obudziła mnie w ciągu nocy moja dziewczyna, ponieważ bardzo głośno oddychałem. Okazało się, że ona obudziła mnie w czasie snu, kiedy śniłem o tym, że jestem w miejscowości Bachmut, bo do niej się wybierałem. To było 3 dni przed moim wyjazdem. I biegnę, uciekając przed Rosjanami, którzy zaczynają nas gonić. I ona mnie obudziła w momencie, kiedy ja biegłem. Gdyby ona mnie o tym nie poinformowała, gdyby ona mnie nie obudziła, no nawet nie zdałbym sobie sprawy z tego, jak moja psychika w ciągu snu nawet musi się regenerować. Ja mam, czuję, szczególnie jak wrócę po 2 miesiącach i jestem w Toruniu czy w Warszawie, bo przez nią zazwyczaj przejeżdżam, mam takie małe PTSD, że wszystkie dźwięki, które są bardzo głośne i które są zaskakujące, one przez pierwszą sekundę mam takie zalanie takiego, czuję dreszcze. Po prostu jest to przyzwyczajenie mojego słuchu, mojego organizmu na wyczuwanie tej artylerii, która gdzieś tam leci. Po prostu one są straszne, jak jestem na linii frontu, realizuję swoje rzeczy, oprócz tego, że muszę dbać o osobę, którą się zajmujemy, którą ewakuujemy, to jeszcze muszę to dokumentować, muszę patrzeć na nogi, żeby żadną minę czasami nie wlaść, żeby nie stanąć na żadnej minie i słuchiwać się. Więc oczywiście, że my to wszystko przeżywamy, ale trzeba do tego podchodzić bardzo świadomie, po prostu trzeba rozumieć. Ja myślę, że my, godząc się na to, żeby być tam nadal, nie jesteśmy tam dla przygody, nie jesteśmy dla adrenaliny. Można to nazwać przyzwyczajeniem, ale ja myślę, że to chodzi głównie o to, że my jesteśmy tam potrzebni. Ja o wiele bardziej czuję się potrzebny tam na miejscu niż na przykład w Warszawie czy w Toruniu, dlatego tam wracam i jeżeli ktoś mi zadaje takie pytanie, dlaczego ja tam jeszcze wracam, to głównie dlatego, że naprawdę widzę siebie tam potrzebnego w różnych warstwach humanitarnych i jako na końcu dziennikarz dokumentalista.
To są na pewno trudne rzeczy, ale potrzebne i to, kiedy wydaje mi się, że kiedy o tym rozmawiamy, kiedy nasi słuchacze mogą chociaż przez ułamek minut zrozumieć, dlaczego jest taka, a nie inna wasza decyzja i wasza historia, to to jest ważne i na pewno bardzo potrzebne. Ostatnie kilka słów, bo zostało nam dosłownie dwie minuty. Siergiej Marczyk, kiedy więc coś będziemy mogli zobaczyć, jak ta praca, podsumowanie, taka klamra.
No cóż, na pewno zobaczyć można będzie część filmów, które teraz robię na następnym ukraińskim Ukrainy Festiwal Filmowy, a mówię o tym dlatego, żeby zachęcić słuchaczy odwiedzić tegoroczny festiwal. Uważam, że udał się i wydarzenie jest fantastyczne i podobnie jest większe niż planuje się w następnym roku, więc wszystkich zapraszam serdecznie. Też zapraszam wszystkich na jutrzejsze wydarzenie, w którym razem z Sebastianem bierzemy udział, czyli dyskusja filmowcy na wojnie o 18 w Kinotece. No i ogólnie odwiedzajcie. Jest to bardzo ważne kino, które warto zobaczyć. To jest reakcja ukraińskiego światu dokumentalistyki na wszystko, co się dzieje w ich kraju. I nie tylko dokumentalistyki, bo otwarcie festiwalu otwierał festiwal Fabuła. I to piękna, bajkowa historia, która w ogóle nic nie ma wspólnego z dokumentem i w żadnym momencie nie mówi się tam o wojnie, a nadal było to piękne. Dziękuję bardzo.
Powiedział Siergiej Marczyk i dwa słowa na koniec Sebastian Pucharski.
Tak, ja również zapraszam serdecznie, bo tam jest bardzo dużo dokumentów, a obecnie Kinematografia Ukraińska produkuje głównie dokumenty, no bo to jest najbardziej chyba potrzebne i na to się znajduje pieniądze. Jeżeli chodzi o moje prace, ja również rozpocząłem 3 swoje projekty, cały czas trwają, ale już niedługo będzie jeden z nich, można zobaczyć w koprodukcji razem z BBC, to się nazywa Helljumper i opowiada historię Chrisa Perry, który został zamordowany przez Wagnerowców w styczniu tego roku w Soledar.
Mówił Sebastian Pucharski, Siergiej Marczyk, bardzo wam serdecznie dziękuję i się cieszę, że dotarliście do naszego studia. Wszystkiego dobrego, ja już się z państwem żegnam, Magdalena Ochaniuk i zapraszam w imieniu Mikołaja Murkocińskiego na rozmowę o jazz plakatach.